Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Kiedy zaświeciło słońce 1846 roku, przygotowywano już w tajemnicy ważne dla oswobodzenia Polski wydarzenia. Jednakże różne warstwy społeczne i ich przywódcy nie zmierzali zgodnie do wspólnych celów. Tak więc Dębowski dążył głównie do wyzwolenia chłopów na całym obszarze polskim i w tym celu uzgadniał działania organizacji rewolucyjnych we wszystkich trzech zaborach, począwszy od Poznania. Ogólny plan przewidywał rozpoczęcie powstania w całym kraju na dzień 22 lutego, ale na skutek nieporozumień pomiędzy odłamami spiskowców powstanie wybuchło w Galicji o 3 dni wcześniej. W Poznaniu Prusacy zwietrzyli spisek i uprzedzili go zapobiegawczymi aresztowaniami, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju wybuchały sporadyczne ogniska buntu, słabo popierane przez ogół ludności, która nauczona poprzednimi porażkami stała się bardziej przezorna. Pomimo to w Krakowie po kilku dniach walk ulicznych udało się zorganizować Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Powstały różne towarzystwa, wolna prasa ujrzała światło dzienne. Stan taki trwał do chwili, gdy kolumna wojska austriackiego użyła siły, aby stłumić rozruchy. Dębowski padł zabity od kuli. Te wydarzenia na terenie polskim stanowiły jakby preludium do różnych akcji rewolucyjnych, które miały w 1848 roku wstrząsnąć Europą. To wydarzenie bynajmniej nie przyczyniło się, jak się można tego domyśleć, do uspokojenia władz rosyjskich w Warszawie, gdzie z kolei spiskowali studenci. W takiej właśnie sytuacji, dnia 23 kwietnia 1846 roku, Wacław Koźmiński, mający już 16 lat, student drugiego roku Wydziału Budownictwa, został uwięziony, jak również kilku jego kolegów. W 2 miesiące później został przewieziony do 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skąd zazwyczaj były tylko 2 wyjścia – wywiezienie w głąb Rosji lub wykonanie wyroku śmierci. Cytadelę zaczęto budować w 1832 roku, po upadku powstania listopadowego, w celu steroryzowania buntowniczej stolicy. Na północ od miasta nad brzegiem Wisły była położona dzielnica Żoliborz, już często wyburzona. Rujnowano tam całe ulice, odcinek po odcinku, aby powiększyć straszliwą cytadelę, twierdzę obejmującą obwiedziony murami teren wokół budynków koszarowo-więziennych, gdzie torturowano, tracono, wieszano, zwłaszcza po 1863 roku, wielu polskich patriotów. I stąd innych wywożono w posępnych konwojach do odległej Syberii. Dla chłopca tak wrażliwego jak Wacław, więzienie stało się próbą niemal przekraczającą ludzkie możliwości. Największe utrapienie, więzienie, napisał później w notatniku duchowym, stało się najzbawienniejszym środkiem wydobycia mnie z dna piekła. Wśród tych murów Wacław miał poznać swoją drogę do Damaszku. Stało się to w momencie, gdy jego kryzys religijny i moralny dochodził do szczytu. Całe jego jestestwo, ciało i dusza mogło być tym zmiażdżone, lecz dokonała tego łagodność najwyższego miłosierdzia. Widać z natchnienia Bożego, czy też dla pozbycia się mnie, dano mi takie lekarstwo straszne, że albo śmierć, albo uzdrowienie miało nastąpić. Cały późniejszy rozwój, niezwykła droga duchowa ojca Honorata i w pewnym sensie nawet jego potężne promieniowanie apostolskie zostały już na zawsze naznaczone tą łaską nawrócenia i w niej znajdują swój zalążek i źródło. Dla wniknięcia w zasadniczy, istotny charakter tego wielkiego zwrotu, tej metanoi, warto zebrać osobiste zwierzenia tego, który został obdarowany i który za wzorem dziewicy z Nazaretu umiał zachowywać w pamięci wszystkie te wydarzenia, rozważając je w swoim sercu. Przez blisko 70 lat Koźmiński będzie rozważał to niezwykłe wtargnięcie Pana w samą głębię jego jestestwa. Uwięziony 23 kwietnia 1846 roku, Wacław Koźmiński odzyskuje wiarę w Chrystusa dnia 15 sierpnia tegoż roku w Cytadeli. A jaki był stan jego ducha w okresie między tymi dwiema datami? Nie wydaje się, by młody więzień znał oskarżenia, jakie ciążyły na nim. Prawdopodobnie posądzono go o przynależność do jakiejś tajnej organizacji. W tym złowrogim więzieniu czuł się zagubiony. Myślał o niepokoju swoich bliskich, a zwłaszcza matki, od której nie miał żadnej wiadomości. O studiach, tak głupio przerwanych w ciągu roku. Wokół niego panował terror. Groźba knuta gorsza jeszcze niż możliwy zawsze wyrok śmierci. Czym się to wszystko kończy? On tak dumny, tak świadomy swojej wartości, taki sumienny, czuje się pokonany przez złowrogie potęgi. Widzi młodzieńcze pragnienia bezlitośnie rozszarpane. Jak się bronić? W tych czterech ścianach nie było nikogo, komu mógłby zaufać. Wzrasta w nim rozpacz i bunt. Nie miał na kogo wylać swej goryczy, chyba że na tego Boga, którego od wielu miesięcy usiłował odrzucić, a którego obecność powracała teraz do jego myśli. W bolesnej samotności bunt Wacława przeradza się w głębokie rozgoryczenie. Gdy byłem uwięziony, wyznaje pod koniec życia, trwałem w uporze, a gdy mnie ściślej zamknięto, zamiast się upokorzyć, to wtedy wspomniałem o Bogu, aby mu wyrzuty robić, że mnie nie ratuje, i odważyłem się na takie szaleństwa, na które żaden szatan nie odważyłby się. Bo będąc już w ręku boskim, bluźniłem przeciw niemu. Niedożywiony, osłabiony w brudach więzienia Wacław z wysoką gorączką nabawił tyfusu, ale jego nastawienie psychiczne i moralne pozostaje nadal bez zmian. Wprzódy nie było u mnie Boga, a do bluźnierstwa znalazł się Bóg. Moje ostatnie słowa przed straceniem przytomności były: toś ty jest Bóg? I w tym bluźnierstwie straciłem rozum. Wpadłem w obłąkanie i 3 tygodnie w przeraźliwych krzykach dzień i noc zostawałem. Więc byłem już w paszczence szatana, który już był pewny swej zdobyczy. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.